Proszę pana, są takie piosenki, które spekulują, trochę takie science fiction. Ja oglądam seriale science fiction, które mówią, a co by było ze światem, gdyby II wojnę światową wygrali Niemcy? I ten serial Człowiek z Wysokiego Zamku toczył się w latach 1960 w Ameryce opanowanej przez Niemców i Japończyków. Bardzo ciekawa spekulacja. Ja lubię takie rzeczy. One są antropologiczne, kulturowe, politologiczne, trochę science fiction, political fiction, jak to woli. I teraz są piosenki też w podobnym rycie pisane. Jedna z nich opowiada o tym, a co by było, gdyby południe wygrało w czasie wojny secesyjnej, a nie północ.
Studio Dziki Zachód.
Południe w Stanach Zjednoczonych jest bardziej konserwatywne, pomimo że tam mieszka cała masa Murzynów. To i tak jest południe bardziej konserwatywne. My mamy takie patrzenie, że Murzyni to demokratyczna partia raczej, a republikanie to biali. To jest myślenie pospolite i wulgarne. Południe jest ogólnie bardziej konserwatywne, bardziej rodzinne. Te baptystyczne kościoły, również murzyńskie, uczą ludzi takich zachowań, które znamy z westernu, że przed posiłkiem cała rodzina się modli, Biblia jest ważną książką, nosi się ją i czyta, zawsze obecna w domu, dzieci chodzą do szkółki niedzielnej i tam się uczą katechizmu. A w Polsce napisano, że z pogardą, to Newsweeki i te inne gazety pisały, że Dudę wybrała wieś. W Polsce takim południem jest wieś. Wieś i pewne regiony kraju typu Ściana Wschodnia, czy tam Rzeszów i tak dalej, że one są takie bardziej konserwatywne, rodzinne i to byłoby odpowiednikiem tego amerykańskiego południa. W tej piosence były oczywiście częściowo żarty, ale część rzeczy to była twarda prawda. Otóż facet śpiewał, że samochody, gdyby południe wygrało, to samochody by zarządził, żeby były produkowane w południowej Karolinie zamiast sprowadzane z Chinek. I na inne takie rzeczy wskazywał. Nasze myślenie o południu takie, że w wojnie secesyjnej południe było wyłącznie za tym, żeby utrzymać niewolnictwo, a północ była wyłącznie za tym, żeby niewolników uwolnić, to też jest uproszczenie historyczne i teraz jest coś takiego i w Polsce, i w Ameryce, jak kasowanie kultury. To, co było, wszystko jest niedobre, wykasujmy kulturę, to Stalin też robił. Wykasujmy kulturę poprzednią, Mao też to robił. Wykasujmy kulturę poprzednią, spalmy książki poprzednie, wybuszmy zabytki, zbudujemy nowy świat od nowa, od zera, bez odnoszenia się do przeszłości. To jest zjawisko bardzo niebezpieczne, obalanie pomników poprzednich bohaterów tylko dlatego, że pochodzili z poprzedniej epoki, jest bardzo niebezpieczne. W Polsce wiem, że też są jacyś młodzi ludzie, którzy zamalowali Kościuszkę na przykład, ni stąd, ni zowąd, polskiego bohatera, tylko dlatego go zamalowali, że usłyszeli, że w Waszyngtonie zamalowano Kościuszkę. No to znaczy, że malowanie Kościuszki jest dobre, nie analizowali w ogóle, kim był Kościuszko i co robił w Ameryce i w Polsce.
A jak w takim razie rozkładają się te głosy, które, tak, no jak mamy głosowanie za 100 dni, to na południu Stanów Zjednoczonych, jak wśród tej czarnej społeczności, jaki jest rozkład głosów na demokratów i republikanów?
Nie wiemy na razie tego wszystkiego. Trump tak dużo zrobił dla społeczności murzyńskiej, że część ważnych postaci, takich lewaków murzyńskich, którzy występowali, na przykład jeden był taki na stacji Fox, który mnie szczególnie drażnił. Wymachiwał rękami, to był działacz społeczny, prawnik, który ratował Murzynów bez pieniędzy z opresji. Miał biuro prawne, które zbierało pieniądze właśnie po to, żeby uratować kogoś, kogo nie stać, na prawnika porządnego. Działacz praw człowieka, skupiający się na swojej społeczności rasowo. I on ogłosił, że na Trumpa będzie głosował. Bo demokraci przez całe lata mu nic nie dali. I on wymienia teraz, czego mu nie dali. Reformę więziennictwa w takim kierunku, żeby powypuszczać różne osoby czarnoskóre, które tam trafiły niepotrzebnie na tak długo. Te reformy obiecywali demokraci przez całe lata głośno i zbierali głosy. Trump zrobił tę reformę po prostu, podpisał te kwity i zrobił to w zasadzie po cichu. i cała masa ludzi wróciła do swoich rodzin, no jakaś kobieta przesiedziała wiele lat w więzieniu za to tylko, że ją złapali na jakimś jednym przestępstwie, no miała wtedy narkotyki i miała kłopoty, ale już teraz jest babcią i ona swoich wnuków nie mogła oglądać, bo wyrok kilkudziesiątków lat więzienia ciągnął się za nią. Trump powiedział, że to trzeba zrobić tę reformę, część tych osób już trzeba wypuścić, już swoje odsiedzieli, zostawmy ich, niech wrócą do swoich społeczności. No babcia 65-letnia czy 70-letnia z ogromną rodziną, jak wyjdzie z więzienia, to nie wróci do handlowania narkotykami na ulicy. Więc trzeba się tym zająć. I część czarnej społeczności, tych aktywistów różnych, inteligentniejszych, się zorientowała, że demokraci tylko obiecują, ale nic nie wykonują. Natomiast Trump nagle podniósł zarobki czarnym. Najbardziej wzrosły ich zarobki. Za poprzedniego Trumpa, czyli przed COVID-em. A teraz jest nowy Trump, po COVID-zie podnosi gospodarkę.
W jaki sposób Trump podniósł ich zarobki?
No, poprzez na przykład reformę podatkową. I zarzuty lewej strony zawsze, kiedy się obniża podatki, są takie, że obniżenie podatków to dla bogaczy tylko jest. A mały człowiek na tym nie skorzysta. No a statystyki pokazały, że jak się dobrze ustawi obniżenie podatków, w Ameryce niestety są progi podatkowe, nigdzie na świecie progów nie powinno być, to osobna dyskusja, taka jest moja opinia, że powinniśmy wszyscy płacić równo, skoro jesteśmy równi wobec prawa, czyli powinniśmy płacić na przykład 10%. Poprzez mądre obniżenie podatków on spowodował, że najwięcej zyskali ci najmniej zarabiający. Duża reforma podatkowa Trumpa na tym się zasadzała i nagle ogromne rzesze ludzi zyskały na tej reformie podatkowej, a nie mała grupa 40 najbogatszych.
Czyli rzeczywiście może otrzymać trochę tych głosów na południu Donald Trump za 100 dni, jeżeli będą mu zapamiętane te rzeczy, o których pan wspomniał.
To nie tylko na południu, bo są też Stany Demokratyczne na północy, tam gdzieś powiedzmy kopalnie są i jest cała masa takich siedlisk, które upadły, bo Obama zamykał kopalnie. Uważał, że węgiel jest trujący i w związku z tym trzeba przydusić węgiel podatkami, nie udzielać nowych licencji na rozpoznanie terenu w nowych miejscach, nie kopiemy ropy naftowej i tak dalej. Trump to wszystko poluzował, powiedział zaraz. Miejsca pracy. Zakładaniem filtrów się zajmujmy, kopaniem węgla, który jest niezasiarczony, dobry i nie truje, zdrowego węgla, tym się zajmujmy. Owszem, skupmy się na tym, bo nie chcemy poumierać na choroby płuc, ale jednocześnie nie pozbawiajmy się tysięcy miejsc pracy z powodu, że jednym ruchem Obama zamykać chce wszystkie kopalnie. I nie proponuje niczego w zamian, bo z wiatraków i z paneli słonecznych się nie wyprodukuje tyle prądu, żebyśmy wszyscy byli w stanie obsłużyć to, co już teraz mamy napędzane prądem. W związku z tym mogą też głosować ci, którzy wrócili do pracy w kopalniach. I tam jest sporo takich grup typowo demokratycznych wyborców, typu Polacy, Czesi, Niemcy, Murzyni i tak dalej.
Więc może być tak, bo zaczęliśmy w ogóle od sondażu tego, że wspomniałem, że Biden ma aż 15% przewagę. Pan powiedział, że Clinton miała nawet 30% przewagę w sondażach. Czy jest tak. To, czy ten content, te informacje, które głównie do Polski docierają ze Stanów w największej ilości, czy to jest takie trochę życzeniowe myślenie demokratów o Trumpie, o tym, że na pewno wygrają wybory?
Proszę pana, w wynikach tak wychodzi. To ja nie twierdzę, że badania są sfałszowane, natomiast już poprzednio wiedzieliśmy, że wszystkie agencje reklamowe się pomyliły, bo jeszcze w dniu wyborów Hillary Clinton miała bardzo dużą przewagę nad Trumpem. Oni się obudzili dopiero, jak zaczęto zamykać lokale wyborcze od wschodniego wybrzeża, bo jest różnica czasu kilku godzin na terenie Stanów Zjednoczonych. To nie jest kraj w tej samej strefie czasowej, tylko jest podzielony na kilka. I jak zaczęły spływać wyniki z kolejnych miejsc, gdzie zamknięto lokale wyborcze i zliczano, to oni się dopiero wtedy zorientowali, że nasze sondaże wyborcze pokazywały nieprawdę. Nie twierdzimy, że zostały sfałszowane z premedytacją, tylko wiele rzeczy nie wychodzi w sondażach, bo część osób się na przykład krępuje powiedzieć, że zagłosuje na Trumpa w sytuacji, kiedy we wszystkich mediach się trąpi, że to jest idiota. No a teraz jest coś takiego, że można dostać w ryj za czapkę Trumpa. Za czapkę Bidena nikt panu w ryj nie da. Biali ludzie nie podchodzą zwolennicy Trumpa, powiedzmy z południa, do Murzyna na ulicy, żeby mu dać popysku albo napluć na niego za to, że ma czapkę Bidena na głowie. Natomiast zdarzają się często przypadki odwrotne. Jak ktoś ma czapkę Trumpa w samochodzie, to mogą mu wybić szybkę na parkingu przed Walmartem, nawrzeszczeć na niego. I wiele jest takich filmów w internecie, że ktoś agresywnie podchodzi do zjawiska Trump. I jak ja mam cokolwiek, co się z Trumpem kojarzy, no to agresja akurat na mnie wtedy wybucha. I w takiej sytuacji, gdyby przyszedł do kogoś badacz społeczny i pytał, no to albo zwolennicy Trumpa nie chcą odpowiadać w ogóle na sondaże, a idź człowieku gdzie indziej, no albo odpowiadają na przykład nie wiem. I wtedy wychodzi Bidenowi plusik. Nie wiemy. No, proszę pana, i w 100 dni się jeszcze dużo może zdarzyć. To jest tak jak z wyścigami kolarskimi. Słyszałem, że Tour de Pologne tam coś, że podobno mają jeździć rowerami. Kiedy się interesowałem, za młodziaka wyścig pokoju był taki, to pokazywali w telewizji, to młodzi ludzie się tym interesowali, dzieci się interesowały. No to często było tak, że jedzie ten peleton, jedzie i potem ktoś się odrywa. Albo ktoś się oderwał, a potem nagle z tyłu ktoś inny strzela pod koniec wyścigu, bo tak sobie zmierzył siły swoje. Trump jest starym graczem i on może sobie też tak zmierzyć siły, że lepiej jest elektorat mój teraz przestraszyć, że Biden wygra i zdyscyplinować w ten sposób i moi pójdą do wyboru i ja na ostatniej prostej dopiero wyskoczę.
Więc może tak być, a już jest po godzinie 18, a to oznacza, że studio Dziki Zachód powoli dobiega końca.
Całkowicie dobiega końca, proszę pana, nie powoli.
Całkowicie dobiega końca. Za chwilę czas na podsumowanie dnia w Radiu Wnet, a to była audycja Dziki Zachód, Wojciech Cejrowski i dzisiaj Jan Gromnicki. Bardzo dziękuję.
Dziękuję panu bardzo, do widzenia.
Do widzenia.
Studio Dziki Zachód.